Celebracja Misterium Chrześcijańskiego, ekonomia sakramentalna. Dzisiaj kończymy pierwszy rozdział tegoż szerokiego tematu, celebracji Misterium Chrześcijańskiego. Przed nami celebracja liturgii Kościoła i te szczegóły już będą brane pod uwagę. Dzisiaj takie w sumie podsumowanie, ale też aspekt ważny, sakramenty życia wiecznego. Czytamy, że Kościół celebruje misterium swego Pana, aż przyjdzie, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. To jest oparte na pierwszym liście do Koryntian świętego Pawła Apostoła. A więc od czasów apostolskich liturgia co czyni? Kieruje się do swego celu przez wzywanie Ducha w Kościele. Maranata, przyjdź Panie. Liturgia uczestniczy w ten sposób w pragnieniu Jezusa, który mówił: gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, aż się spełni w Królestwie Bożym. Bowiem w sakramentach Chrystusa Kościół otrzymuje już zadatek swego dziedzictwa, już na ziemi, uczestniczy w życiu wiecznym, oczekując, jak tutaj nazywamy, błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. I dzisiaj chcemy właśnie nad tym się zatrzymać. Powołanie do życia wiecznego wyrażone w liturgii. Jezus w modlitwie arcykapłańskiej, którą wspominamy właśnie w Wielki Czwartek, modlił się tymi słowami, które zapisał święty Jan: a to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Życie wieczne to coś więcej niż tylko, jakby ktoś myślał, życie po śmierci, bo jest ono uczestnictwem w życiu samego Boga, do którego mamy dostęp jako ludzie, jako stworzenia, jako dzieci Boże, przez wiarę, umacnianą Słowem Bożym, udziałem w liturgii, a także przyjmowaniem sakramentów. Życie wieczne tutaj rozpoczyna się na ziemi, natomiast zostaje dopełnione tam wieczności. Wiara chrześcijańska jest wiarą w Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Mówimy to na początku Wielkiego Postu. Będziemy przecież w Wielkim Poście rozmyślać, mówimy adorować krzyż, rozmyślać nad męką pańską, ale jednak to wszystko będzie nas prowadziło do zmartwychwstania. Po tych 40 dniach będziemy przede wszystkim zmartwychwstanie Chrystusa podkreślać i nim się cieszyć, w nim szukać i pokładać nadzieję. Zmartwychwstały, który zwyciężył śmierć i chce nam dać udział także w tym swoim zwycięstwie. Także w pewnym sensie te celebracje, każda celebracja liturgiczna mówi nam o naszym powołaniu przez ziemię do życia wiecznego. Można jednak podkreślić niektóre momenty tych różnych celebracji liturgicznych, w których ten wymiar jest w sposób szczególnie widoczny. I możemy sobie teraz tak niejako jeszcze prześledzić teże sakramenty. Chrzest Święty, sakrament chrztu, nazywamy go bramą. Bramą otwierającą drogę ku życiu wiecznemu. Wyrażają to zwłaszcza dwa znaki. Przypomnijmy sobie biała szata i zapalona świeca. Włożenie białej szaty oznacza przede wszystkim tutaj przyobleczenie się Chrystusa, jak święty Paweł także do Galatów przypomni, ale jest to też symbol szaty godowej na uczcie w Królestwie Bożym. Z kolei świeca, przypominamy sobie, zapalona jest od paschału, który oznacza płomień życia Bożego, który przez sakrament chrztu zapłonie w duszy człowieka. Najważniejszym z sakramentów Eucharystia. Jak powiedział Jezus, kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne. I tutaj dopowiedzenie, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I tutaj celem Eucharystii, mszy świętej, nie jest sama tylko przemiana chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, ale jest celem nasza przemiana mocą tychże właśnie konsekrowanych postaci eucharystycznych, przyjętych w Komunii Świętej. Otrzymany w chrzcie zaczątek życia wiecznego ma wzrastać, ma się dopełniać, ma się umacniać właśnie w Komunii Świętej, w spożywaniu Eucharystii. Pamiętamy we mszy świętej bezpośrednio przed komunią kapłan celebrans wypowiada następujące zaproszenie. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. I jest to także, popatrzmy, w tym momencie bardzo ważne nawiązanie do słów Apokalipsy o wiecznej uczcie zbawionych w niebie. Zobaczmy 19 rozdział Księgi Apokalipsy. A więc komunia eucharystyczna jest początkiem, zaczątkiem, zadatkiem naszego udziału w uczcie Królestwa Bożego. Również to procesyjne podążanie do Komunii Świętej jest znakiem naszej drogi do wiecznego spotkania z Jezusem Chrystusem. O naszym powołaniu do życia wiecznego mówią także wszystkie święta na różne sposoby, również i okresy roku liturgicznego. Najbardziej widoczne jest to w Adwencie, no i oczywiście w okresie wielkanocnym. Tak jak jednym z głównych celów Adwentów jest przygotowanie nas na spotkanie Chrystusa w chwili Jego przyjścia, z kolei więc okres wielkanocny jest 50-dniowym czasem radości ze zmartwychwstania Chrystusa, więc ta radość wielkanocna jest zapowiedzią wiecznej radości zbawionych. Tak więc tutaj mamy to dopełnienie tegoż tematu, sakramenty życia wiecznego. Jeszcze raz, bo to ciągle warto sobie przypominać, sakramenty są skutecznymi znakami łaski ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Więc nie są to tylko jakieś znaki tradycyjne, nie są to jakieś obrzędy przypisane, zadawane, że tak powiem, zachęcane przez tutaj Kościół jako wspólnotę i ustanowione przez Chrystusa, powierzone niejako, przekazane Kościołowi, bo przez te znaki udzielane jest życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają, urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednim oczywiście dyspozycją. A więc owoc życia sakramentalnego ma również charakter i osobowy, bo to ja go przyjmuję, konkretny człowiek, konkretna osoba żyjący w tym, a nie innym świecie, momencie, ale i także charakter eklezjalny. I tutaj mamy, jeszcze raz przypomnijmy sobie, chrzest, a więc pamiętajmy, Chrystus przez chrzest nas włącza w swoją śmierć i zmartwychwstanie, gładzi grzech pierworodny, wszystkie grzechy przed chrztem popełnione, jeżeli chrzest jest przyjmowany, prawda, w wieku dojrzałym, a także kary za grzech. Daje życie Boże, czyli łaskę uświęcającą i prawo do łaski. To będziemy zresztą mówić dalej, rozważając liturgie sakramentalne. A więc chrzest, mówiąc ogólnie, wprowadza nas do Kościoła, wprowadza nas w życie dziecka Bożego. Sakrament bierzmowania, tam otrzymujemy Ducha Świętego, Jego dary i Duch Święty poprzez ten sakrament pomnaża i umacnia w nas już rozpoczęte na chrzcie życie Boże i chce nas tutaj silniej jednoczyć z Chrystusem i Kościołem, oczywiście jeżeli w tym uczestniczymy, w tym jakoś współpracujemy z Panem Bogiem, bo nieraz tak się ktoś może dziwić, szczególnie patrząc na młodych ludzi. No dobrze, przyjął sakrament bierzmowania, myśmy myśleli, że on czy ona będą teraz, nie wiem, częściej w kościele, może się zaangażują w życie kościoła, w duszpasterstwo młodzieży czy studentów, a tu nic, a tu cisza. Nawet gorzej niż było, ktoś nieraz mówi. No bo no musi być ta współpraca, musi być no ta jednak pierwszy ten krok, odpowiedź na to zaproszenie Pana Boga musi należy do człowieka. W tym sakramencie udziela nam nadprzyrodzonej mocy, ale musi być ta nasza odpowiedź, ta reakcja. Nic samo Pan Bóg nie chce mieć, jak mówimy, niewolników. Takich, że na siłę będzie nas, prawda, zmuszał, wiązał i nie wiem co jeszcze naciskał. Poza tym dalej idziemy. Eucharystia, co mówiliśmy przed chwilą, to podtrzymuje nasze siły w tej ziemskiej pielgrzymce, także budzi pragnienie życia wiecznego i nas jednoczy z Kościołem, ze Świętą Dziewicą Maryją, ze wszystkimi świętymi. I tutaj mamy owoce Komunii Świętej, a więc pogłębienie zjednoczenia z Chrystusem, z Panem Bogiem, również pomoc dobrego życia, również pomoc do pełnienia uczynków płynących właśnie z miłości bliźniego, czy też również rozpalanie w nas miłości, zachowanie od grzechów ciężkich, także w przyszłości. No i wreszcie umocnienie w nas, na naszej drodze, na naszej pielgrzymce, jak mówimy tak dosyć opisowo, pielgrzymce do wieczności. Tak nasze życie wtedy się nam, widzimy je. No i stanowi zadatek przyszłej chwały. Potem mamy sakramenty uzdrowienia, o których też będziemy szczegółowiej się nad nimi zatrzymywać. Przede wszystkim tutaj sakrament pojednania i pokuty, pojednanie z Bogiem, przez które odzyskujemy łaskę i pojednanie z Kościołem, darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne, ciężkie i również, to też jest ważne, pokój, jakiś taki spokój sumienia oraz pociecha duchowa i wzrost sił duchowych, jaką do walki, bo taki jest przecież najczęściej, jaką prowadzi tutaj chrześcijanin w świecie. Skutki też sakramentu namaszczenia chorych, bo to też jest sakrament uzdrowienia, a więc zjednoczenie niejako chorego konkretnie z męką Chrystusa dla jego własnego dobra i tu także, co nie zapominajmy, dobra całego Kościoła, bo mamy tutaj ten skarbiec, mówimy, tych dobrych uczynków, ale także i cierpienie jako daru ofiarowanego, przekazanego w tym właśnie, w tej wspólnocie całego Kościoła. Czy wreszcie owocem jest również przebaczenie grzechów, jeżeli chory nie mógł otrzymać sakramentu pokuty. No i wreszcie powrót do zdrowia, jeśli to też służy dobru duchowemu i na końcu przygotowanie na przejście do życia wiecznego. Potem mamy sakramenty, które tworzą, służą komunii, wspólnocie, a więc sakrament święceń kapłańskich, to wiemy. Pośrednictwo to polega na tym, że kapłan z jednej strony jest szafarzem łaski, mówimy tłumaczem woli Bożej dla ludzi, a z drugiej strony przekazuje Panu Bogu modlitwy, ofiary, wyznania ludzi. I tutaj kapłan stosownie do stopnia święceń jako szafarz Bożych tajemnic pełni swoje zadanie przez to, by głosił Słowo Boże, sprawował sakramenty, Eucharystię, trwał na modlitwie i składał siebie w ofierze na odpuszczenie grzechów. I kolejny sakrament służby komunii to sakrament małżeństwa, który zobowiązuje małżonków do życia we wzajemnej miłości i uczciwości, wierności aż do śmierci. I nie tylko tutaj jest takie zadanie, takie założenie, ale w tym sakramencie, pamiętajmy, również następuje uświęcenie małżonków, wzajemne konsekracja życia i czynności małżonków do tego stopnia, że godziwe ich uczucia i gesty, które sobie świadczą, nabierają charakteru nadprzyrodzonego. A więc popatrzmy, to wszystko, co mogło być zwykłe, szare, codzienne, co jest nieraz bez znaczenia dla tych, którzy nie mają tego sakramentu, tutaj nabiera takich rumieńców, mówimy, duchowych. I wreszcie uzdolnienie, umacnianie do wypełniania właśnie obowiązków małżeńskich i rodzinnych. A więc popatrzmy, tutaj jest bardzo ważne to rozumienie z życia sakramentalnego w kontekście wieczności. Życie wiernych Twoich, Panie, zmienia się, ale się nie kończy. Życie człowieka pojmujemy jako dojrzewanie do wieczności. Każde udanie się nawet na spoczynek, czy cała tajemnica na przykład snu, może być traktowana też jako pewne ćwiczenie naszego chrześcijańskiego odchodzenia, które jest ostatecznie powrotem do domu Ojca, jak to pięknie święty Jan Paweł II przeżywał, pewno, że cierpiał, pewnie, że czuł też tutaj pewną taką, prawda, ludzką, mocną słabość cielesną, ale jak on to mówił, że chce, pozwólcie mi odejść, chcę odejść do domu Ojca, i tutaj to znaczenie tak bardzo nabrało od tamtego momentu takiego wymiaru, że my to tak nazywamy pięknie i to zostało tak podchwycone także przez, nie chcę powiedzieć, że przez media, bo to złe słowo, ale przez właśnie teologów, przez nawet Ojca Świętego, wtedy Benedykta XVI, który powtarzał to, że Ojciec Święty, Jan Paweł II, jest już w domu Ojca i błogosławi nam z okna tegoż domu. A więc pamiętamy, że po to żyjemy sakramentami, żeby ostatecznie ta nasza droga, to nasze życie, to nasze powołanie nie tylko, żeby się wypełniło, czy spełniło, bo mówimy, żeby być spełnionym, wypełnionym, prawda, ale żeby nas doprowadziło do wieczności, do Królestwa Niebieskiego, do tego momentu, o którym mało wiemy, ale w które mocno wierzymy i spodziewamy się właśnie niesamowitych tutaj rzeczy, które nam obiecał, i wierzymy w to mocno, to się sprawdzi sam Jezus Chrystus, mówiąc też o tym, że właśnie Ojciec, Bóg Ojciec to wszystko dla nas zaplanował. On tylko idzie, by nam przygotować to miejsce w domu Ojca mego, gdzie mieszkań jest wiele. A więc Kościół celebruje misterium swego Pana, aż przyjdzie, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Święty Tomasz streszcza różne aspekty znaku sakramentalnego w następujący sposób. I jeszcze raz sobie przypomnijmy, sakrament, jeszcze raz, jest znakiem, który przypomina to, co było wcześniej, a mianowicie co? Mękę Chrystusa, który uwidacznia to, co dokonuje się w nas przez mękę Chrystusa, a mianowicie łaskę. Jest znakiem profetycznym, to znaczy zapowiadającym przyszłą chwałę. Kościół celebruje sakramenty jako wspólnota kapłańska, której strukturę tworzy to właśnie podwójne kapłaństwo, a więc chrzcielne, każdego z nas, tak można powiedzieć, i to kapłaństwo urzędowe, to kapłaństwo właśnie celebransa. I tutaj Duch Święty przygotowuje do sakramentów przez Słowo Boże i wiarę, która przyjmuje Słowo w sercach dobrze do tego usposobionych, przygotowanych. Owoc życia sakramentalnego ma równocześnie charakter osobowy i eklezjalny, kościelny, wspólnotowy. Z jednej strony, przypominamy sobie, jest tym owocem dla każdego wiernego, to jest życie dla Boga w Chrystusie Jezusie, a z drugiej strony też dla Kościoła, bo jest nim wzrost w miłości oraz w jego posłaniu, w jego dawaniu świadectwa. Nie tylko to, że jedni drugich brzemiona noście, ale też jedni drugich umacniajcie. My tak ufam, tak jest, najczęściej się umacniamy, kiedy jesteśmy razem w wspólnocie Kościoła. To nie jest tak, że jeden drugiego nas jakoś zniechęca, osłabia. Nie powinno tak być, tylko właśnie stanowi umocnienie. Patrzcie, jak mówiono o pierwszych chrześcijanach, prawda, niewierzący nawet wtedy, czy rozpoczynający drogę wiary. Patrzcie, jak oni się miłują. Patrzcie, jak oni żyją. Patrzcie, co nimi kieruje, co ich motywuje, że tak żyją. Tak jakby już no, w innym świecie, chociaż stąpają po nogach, po ziemi, stąpają w codziennej rzeczywistości, pracują, trudzą się, mają rodziny, wychowują dzieci, spotykają się, ale spotykają się na modlitwie. Potem wracają do swoich domów i przedziwnie żyją. To było tym pierwszym takim znakiem, takim zachwytem nad życiem chrześcijan, uczniów apostołów, czy potem uczniów i tak dalej. Ten zachwyt nad ich życiem było tym pierwszym powołaniem. To nie było tak, że każdy z nich miał objawienie Pana Jezusa osobiste, prawda? Czy dostał egzemplarz Pisma Świętego, zagłębił się gdzieś tam na pustyni, w nauce przeczytał 4 Ewangelie, całe Pismo Święte, nawet może całe to wtedy jeszcze nie, ale i wtedy powiedział, aha, to ja się chcę się ochrzcić, chcę zostać uczniem, naśladowcą Chrystusa. Nieliczni tylko mieli taką drogę. Większość była oparta na świadectwie, na tym takim przyglądaniu się chrześcijanom, przyglądaniu się tym właśnie rodzinom pierwszym, chrześcijańskim, i potem nastąpiło ten drugi krok. Chcę być takim jak oni. Chcę tak żyć. Chcę poznać ich Pana, o którym mówią. Chcę poznać ich Mistrza. Chcę być wreszcie tam, gdzie oni są na modlitwie. I potem następowało powolne wprowadzanie, przygotowanie. Ale to było ciągle, tak jak w przypadku apostołów. Oczywiście było to zaproszenie Chrystusa. Pierwszy Pan Bóg mówi, pierwszy Pan Bóg zaprasza, pierwszy Pan Bóg dotyka, ale potem musi być odpowiedź człowieka, tak albo nie. I właśnie apostołowie we wszystkich przypadkach właśnie odpowiadali tak, a potem zaczynali słuchać, rozumieć więcej lub mniej. Na końcu prawie wszystko już zrozumieli, wszystko im zostało objawione, ale był taki moment tego, idę za Tobą, chcę pójść za Tobą. Chcę widzieć, Panie, słuchać Twoich słów, widzieć Twoje czyny przede wszystkim, prawda? Twoje znaki, my to nazywamy potem cudami, prawda? I chcę po prostu w Ciebie uwierzyć, ale pierwszy krok to iść za Tobą. A tutaj było to, że patrzcie, jak oni żyją, patrzcie, jak oni się miłują, patrzcie, jak oni wprowadzają całkowicie nowy, my teraz mówimy nowy styl, prawda, życia, nową jakość. To tak może wtedy górnolotnie nie było wypowiadane, ale o to chodziło właśnie, że w tym świecie ówczesnym, takim, a nie innym, gdzie były te, no, można powiedzieć, starego świata, pozostałości życia tego społecznego, więc oko za oko, ząb za ząb, ty mi to, ja tobie to, dokładnie wymierzone i tak dalej, nagle pojawiło się słowo właśnie miłość za, prawda, też poczucie takiej też odpowiedzialności za kogoś, mimo że wcale mi nie jest jakimś tam wielce bliskim, albo odwrotnie, jakieś przebaczenie, chociaż być może to mnie kosztuje, być może ja straciłem tutaj wiele, a ktoś tak niewiele właśnie ma mi do powiedzenia, może nie, tak niewiele chce mi powiedzieć, że żałuje, że mi odpłaca, a jednak mu przebaczam. Ta nowa jakość była właśnie tym owocem tegoż właśnie ducha, który zaczynał być dawany tym poszczególnym ludziom. Słuchali oczywiście apostołów, ich nauki z mocą głoszonej, ale również przypatrywali się życiu tych, którzy już uwierzyli w Chrystusa, już nazywali się Jego uczniami, już modlili się do Boga Ojcze Nasz. I to był początek tego zachwytu i tego, że ja również chcę być przyjęty. Ochrzcij mnie, przyjmij mnie, bo najczęściej wtedy ten chrzest był udzielany już osobom dojrzałym, dorosłym.